Jest 10:06 w środę, program Ludzie i Pieniądze poświęcony przede wszystkim gospodarce morskiej, a w studiu Radia Gdańsk Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego z Gdyni, Marek Świeczkowski, klaster transportowy Północ-Południe i Mateusz Kowalewski, gospodarka morska.pl. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od gazu w Zatoce Gdańskiej. Unia dofinansuje studium wykonalności niewielkiego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej. Byłby to kolejny element infrastruktury związanej z przeładunkiem. Przypomnijmy, mamy gazoport w Świnoujściu. Ten gazoport, tam jest opcja rozbudowy tego obiektu i wiadomo, że PGNiG będzie chciało rozbudować to miejsce przeładunku skroplonego gazu. Czy w tym momencie powinniśmy się cieszyć, powinniśmy zabiegać jako pomorskie środowisko o tym, żeby taki niewielki terminal LNG powstał w Zatoce Gdańskiej? Czy tak naprawdę nie jest warta skórka wyprawki i naszych zabiegów o to, żeby ten gaz na Zatoce się znalazł?
Przede wszystkim jasne, że warto zabiegać, bo zawsze to jest jakaś inwestycja, która rozwija rynek pracy nie tylko, ale to jest fragment całości. To nie jest samodzielny mały terminal, to jest terminal, który w tej sieci LNG będzie pełnił taką rolę dystrybucyjną zarówno na stronę morza, jak i na stronę lądu. Warto też pamiętać, że główne magazyny składowe są w Gdyni i tak tego gazu,
Kosakowie, tak,
który ze Świnoujścia jest, tam jest gazyfikowany i pompowany później do zbiorników w Gdyni, więc to jest tak na miejscu. Również jeśli chodzi o przyszłość LNG i potrzeby do bunkrowania statków, to jest bardzo dobra perspektywa i szczególnie w Zatoce Gdańskiej, gdzie jest największy ruch statków w Polsce, taka inwestycja jest po prostu potrzebna klientom i ona ma dobre perspektywy.
Zdecydowanie powinniśmy tutaj optymistycznie być do tego projektu nastawieni. Wydaje mi się, że nawet trochę późno, myślę, że podczas tych decyzji dotyczących terminalu LNG w Świnoujście można było już brać poważnie pod uwagę też drugi terminal w Gdańsku, ponieważ gigantyczne inwestycje zostały poczynione, jeśli chodzi o rurociągi doprowadzające gaz z Świnoujścia właśnie do gigantycznych podziemnych magazynów obok Gdyni. I tak naprawdę no, mamy tam blisko 400 kilometrów gazociągu, który tam kosztował naprawdę jakieś tam niebotyczne pieniądze, myślę, że bliskie miliarda złotych. A tak naprawdę teraz pojawia się w bliskiej perspektywie możliwość budowy kolejnego terminalu, bardzo zbliżonego już tutaj tak naprawdę obok tych największych w Polsce magazynów. To jedno. Druga sprawa, na pewno sytuacja geopolityczna jest sprzyjająca, jeśli chodzi o import gazu drogą morską. I tutaj tą sytuację trzeba wykorzystać i ta dywersyfikacja energetyczna, jakby dostaw w ogóle surowców do Polski jest potrzebna i jak najbardziej myślę, takie projekty trzeba wspierać. Trzecia sprawa to na pewno kwestia bunkrowania statków. Na różnych konferencjach, sympozjach coraz częściej największe światowe firmy, jeśli chodzi o technologie morskie, mówią, że LNG to przyszłość. LNG zdominuje w bardzo niedługim okresie czasu, jeśli chodzi o paliwo, wszystkie jednostki. W tej chwili są pewne ograniczenia, jeszcze te największe statki na LNG nie pływają. Na ogół są jednostki tam do około 200 metrów, pływające na krótszym zasięgu, ale ta technologia się rozwija. I prawdopodobnie w niedługim czasie będzie dostępna już dla wszystkich statków i te takie centra, huby, dystrybucji, bunkrowania są niezbędne. I taki hub w związku z dużym ruchem statków na Zatoce Gdańskiej jest bardzo potrzebny i tutaj i zainteresowanym jest LOTOS i zainteresowanym powinny być porty, no bo mając punkt bunkrowania stają się też atrakcyjniejsze i jeśli chodzi o zainteresowanie, no mamy tutaj środowiska lokalne, władze lokalne, które też powinny zabiegać o to, żeby to wszystko się rozwijało.
Czyli z tego, co panowie mówicie, to tak naprawdę nie tylko potrzeba, ale prawie że konieczność rozwojowa z punktu widzenia portów. To znaczy wszystkim portom na Zatoce dobrze zrobi, jeżeli ta infrastruktura gazowa powstanie, tak?
No przede wszystkim armatorzy będą się cieszyć, bo nie będą musieli bunkrować się w Europie Zachodniej albo jeździć na Litwę.
I to też jest jakby pewien argument, tak? Jeżeli armator rozpatruje nową linię, nowe połączenie, no to jest kolejny argument, który przemawia za tym, ażeby taką linię uruchomić, bo wtedy ma perspektywę, że okej, tutaj uruchomimy linię.
Nie dość, że się przeładuje, to jeszcze zatankuje, tak?
No dokładnie. No to jest jakby, często jakby patrząc z punktu widzenia armatora, bardzo często też koszty, gigantyczne koszty utrzymania statków na linii powodują, jakby umiejscawiają remonty tych statków, tak? Im popularniejsze porty, tym w lepszej sytuacji są też stocznie, ponieważ przypływające statki do portów zawijają jednocześnie na remont klasowy, czy na jakiś przegląd, czy na jakiś tam serwis, prawda?
Tak, ja też jestem jak najbardziej za taką inwestycją. Uważam, że Gdańskowi należy się również miejsce w planach na dywersyfikację kierunków dostaw gazu. Natomiast chciałbym podkreślić, że jest to też pewnego rodzaju okazja do wykorzystania funduszy unijnych, które w tej chwili są uruchamiane. Między innymi myślę tu o projekcie Connecting Europe Facility, z którego można pozyskać środki na finansowanie dużych inwestycji, takich, których wymiar przekracza 10 milionów euro i w tej chwili możliwy jest montaż finansowy z różnych źródeł, także myślę, że również taka inwestycja zasługuje na takie środki, abyśmy mogli je wykorzystać i być w tej takiej czołówce Polski.
A jeżeli rozmawiamy o gazie, w poniedziałek ważne wydarzenie, 5 dużych koncernów europejskich w Paryżu zapowiedziało, że dofinansuje Gazprom budujący drugą nitkę gazociągu bałtyckiego. I teraz pytanie, czy to, że będzie ta druga nitka Nord Streamu przechodząca przez Bałtyk, czy to powinno mieć jakiś wpływ? Bo to tak naprawdę ta deklaracja finansowa przesądza praktycznie o powodzeniu tego przedsięwzięcia rosyjsko-zachodnioeuropejskiego. Czy to powinno mieć jakikolwiek wpływ na nasze plany? Czy tak naprawdę powinniśmy zupełnie nie przejmować się tym i jednak iść w stronę tych naszych planowanych inwestycji?
No tu chyba trzeba, pogodzić się z tym, że jesteśmy tak naprawdę świadkami tylko tego całego procesu. Nigdy nie byliśmy brani pod uwagę, jeśli chodzi o jakiś udział w tym projekcie.
Możliwości zablokowania też mamy niewielkie.
Możliwości
tak?
zablokowania mamy takie, jakie mamy. Możemy sobie mówić o blokadzie, ale myślę, że to nie będzie miało wpływu na tą inwestycję. I tak naprawdę z jednej strony trochę szkoda, że skoro i tak te nasze wszystkie sprzeciwy nie są brane pod uwagę, to może faktycznie lepiej by było, gdybyśmy po prostu byli pod ten Nord Stream podłączeni i korzystali z tej infrastruktury. Z drugiej strony to też jest pytanie, czy gdybyśmy od początku sprzyjali temu projektowi, to też w ogóle byśmy brali pod uwagę jako jeden z elementów korzystających z tej infrastruktury. Więc tak naprawdę to jest taki pad polityczny. Interesy naszego zachodniego sąsiada tutaj jak gdyby przeważają i projekt jest lobbowany przez mocarstwa z nami sąsiadujące i tak naprawdę no, wygląda na to, że zarówno tak jak pierwsza nitka Nord Streamu doszła do realizacji, tak i w najbliższym czasie druga nitka zostanie rozpoczęta ta inwestycja.
Ale nie przejmować się i budować gazociąg, gazoport na Zatoce Gdańskiej, tak?
Naturalnie, że tak. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że od czasów premiera Buzka to właśnie Polska starała się doprowadzić do takiego wspólnego myślenia o solidarności energetycznej Europy. Z solidarnością Europy w dzisiejszych czasach w ogóle mamy problemy nie tylko w tej dziedzinie energetycznej. W związku z tym bez wątpienia musimy dbać o swoje interesy. Tak jak te mocarstwa, o których pan wspomniał, zabiegają o swoje bezpieczeństwo energetyczne. To jest oczywiste, że musimy w to inwestować.
No więc nie oglądając się na to, co się dzieje w Europie Zachodniej i Rosji, dobrze by było, gdyby taki punkt bunkrowania, czyli załadunku, czy tankowania, upraszczając, statków powstał na Zatoce Gdańskiej i gdybyśmy tutaj mieli możliwości przeładunkowe LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego. W naszym studiu Marek Świeczkowski, Krzysztof Szymborski i Mateusz Kowalewski, a my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Marek Świeczkowski, Mateusz Kowalewski i Krzysztof Szymborski. Bardzo ciekawymi wynikami przeładunkowymi pochwalił się port w Gdyni. Podsumowano pierwszy kwartał, czyli okres styczeń-marzec. Wzrost globalnie przeładunków o 7,2%. Przekroczono 5 milionów ton w okresie tego pierwszego kwartału. Największą dynamikę mamy w kategorii zboże. Tutaj przeładunki wzrosły o 20%. Ropa i przetwory naftowe, tu jest wzrost o 160%. Natomiast ten wolumen jest względnie mały, więc łatwiej zrobić taki duży skok. Ale to, co ciekawe, także wzrost w przeładunkach kontenerów, 3,7% wzrostu. Panie prezesie, czy to oznacza, że kontenery wracają do Gdyni? Bo był kłopot w ostatnich latach.
Kontenery są, były i będą w Gdyni.
Chodzi o skalę.
To nie, to trzeba, myślę, na to tak popatrzeć. Polska gospodarka dobrze sobie radzi. I to polski eksport i import polskich przedsiębiorców napędza na przykład właśnie kontenery. Wzrost 3% w Gdyni jest raczej skromnym wzrostem. Należy pamiętać, że cały zeszły rok zakończył się na polskim rynku wzrostem 10%. Więc Gdynia sobie radzi, acz dość skromnie. Natomiast cieszy mnie, bo 5 milionów, no bo może uda się przekroczyć 20 milionów ton w Gdyni, byłby to przepiękny rekord. Jest koniunktura na zboża, to są większe przeładunki zbóż. Tak jak pan wspomniał, 160% w produktach naftowych, no to ciągle jest tylko parę setek i to tak bardziej koło
400 tysięcy ton to jest,
koło tak? Pół miliona właśnie ton. No to nie da się porównać z przeładunkami w Gdańsku, gdzie w ciągu roku się robi 6, 8 i więcej milionów ton, bo są i lata po kilkanaście milionów. No niemniej to cieszy. To znaczy, że Gdynia dalej się rozwija i nad tym ciężko pracujemy, żeby jeszcze to przyspieszyć.
A jakie perspektywy w kontenerach na pozostałe trzy kwartały tego roku?
Takie sobie. To znaczy, alianse znowu przegrupowują się.
Tak, 1 kwietnia nastąpiły zmiany, tak, na rynkach żeglugowych.
Tak, i już w najbliższym czasie pokażą się nad Zatoką Gdańską nowe serwisy, bo one już ruszyły, czy też właśnie ruszają z Dalekiego Wschodu, z Chin, z Azji. To znaczy, że dwa alianse, The Ocean Alliance i Alliance 2M będą w Gdańsku. Ten pierwszy, The Ocean Alliance, jest w olbrzymiej części jeszcze w Gdyni. Natomiast The Alliance, to jest trzeci alians, będzie wyłącznie w Gdyni. Częściowo jeszcze ma jakieś przeładunki w Gdańsku i przesunie je do Gdyni. Także podział będzie taki, jeden alians w Gdyni, dwa alianse w Gdańsku.
Panowie, jakie perspektywy przed Gdynią?
No myślę, że tutaj informacje padają bezpośrednio ze źródła, więc pan prezes tutaj najlepiej wie, jak te perspektywy zarysowują. Jedyne, co można powiedzieć, że pozytywny jest fakt, że ogólnie nie ma tendencji zniżkowej w kontenerach. Przeładunki rosną i udział w tym ma zarówno Gdynia, która nie ma co ukrywać, w ostatnich latach znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, z którą musi sobie radzić i jak widać walczy, a jednocześnie rosną też przeładunki w Gdańsku, więc tak naprawdę z punktu widzenia wszystkich naszych portów to działa na plus i widać, że to nie jest tak, że skoro jeden terminal ma wzrosty, to drugi terminal ma straty.
Kosztem sąsiada, tak? Nie odbywa
Dokładnie.
Się to.
Najważniejsze jest to, że jakby ten wzrost jest mniej więcej równo rozdzielony i w tej chwili dotyczy wszystkich.
A z punktu widzenia firm logistycznych, transportowych, jak wyglądają te ostatnie miesiące, czy ten pierwszy kwartał, który w danych portu Gdyni jest dobry, w danych portu Gdańsk także jest dobry, czy to branża logistyczno-transportowa widzi pozytywne bodźce, czy tak naprawdę niewiele się zmienia w tej chwili?
Tak, branża logistyczna cieszy się z rozwoju gospodarczego, cieszy się z tego, że przybywa nowych połączeń, cieszy się przede wszystkim z wprowadzania nowych technologii we flocie. Myślę, że widać taką tendencję globalną, żeby zwiększać rozmiary kontenerowców, za pomocą czego można przewieźć więcej ilości jednostkowych, wtedy cena spada. Natomiast widzimy też przede wszystkim rozwój tematyki intermodalnej, czyli połączeń portowo-kolejowych, portowo-drogowych. I to jest taką, wydaje się, już stałą tendencją na rynku. I myślę, że tutaj możemy się pochwalić dużym wkładem portów i w Gdańsku, i w Gdyni do tego. A my jako klaster, czyli organizacja, która w tej chwili już zrzesza ponad 80 firm branżowych, będziemy ten rozwój starać wspierać się na każdym poziomie. I tak jak wspomniałem poprzednio, naszym głównym zadaniem jest wykorzystanie środków unijnych, branie udziału we wszystkich projektach, które mogą wprowadzać nowe technologie, uczestniczyć w programach badawczych. Mam na myśli między innymi program Horyzont 2020, który dotyczy i przedsiębiorstw, i uczelni wyższych, naukowców. No i staramy się wspólnie z przedsiębiorstwami w klastrze takie programy do Polski ściągać i możemy się tu pochwalić programem, który już realizujemy od zeszłego roku z Hiszpanami. Nazywa się ten program Intermodel i na zasadzie rozwoju prac badawczo-rozwojowych wprowadzamy technologię BIM.
A co to za technologia?
To jest technologia modelowania komputerowego, która ma dotyczyć rozwoju szczególnie portów morskich. To w programie Intermodel są porty włoskie i na przykładzie pilotażowych rozwiązań w tych portach będziemy starać się wdrażać w innych również portach, między innymi portach bałtyckich.
Jak mówimy już o wynikach portów, także wzrosty w pierwszym kwartale w porcie w Gdańsku, przeładunki sięgnęły prawie 9 milionów ton, natomiast ta dynamika wzrostu nie jest aż tak wysoka jak w Gdyni, chociaż oczywiście wartość bezwzględna wyższa niż w porcie w Gdyni. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Krzysztof Szymborski, Mateusz Kowalewski i Marek Świeczkowski, a my do dyskusji na tematy morskie wrócimy po skrócie wiadomości. A w Radiu Gdańsk Morska Środa, nie tylko w programie gospodarczym. Przypomnę, po godzinie 14 program Aqua Pilot. Będziemy opowiadali, zajmiemy się Polonijnym Centrum Sportów Wodnych, które powstało w Górkach Zachodnich. W przyszłym roku będą tam Mistrzostwa Świata Polonii w sportach wodnych i czy to jest okazja do rozwoju turystyki morskiej, wodnej, żeglarstwa. Będziemy zajmowali się tym problemem po godzinie 14, a dzisiaj po godzinie 22 w programie Nasza Flota Chodzi Nieduża Sylwester Pięta będzie zajmował się bardzo ważnym tematem, a mianowicie pytanie, czy używane fregaty od Australijczyków, które możemy kupić, opóźnią budowę okrętów w Polsce, czy tak naprawdę warto zainwestować w statki z antypodów. To wszystko dzisiaj w Radiu Gdańsk w kolejnych naszych audycjach. Przypomnę, Aquapilot po 14, a po 22 Nasza Flota Chodzi Nieduża, czyli magazyn poświęcony marynarce wojennej. A my wracamy do tematów gospodarczych. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Krzysztof Szymborski, Marek Świeczkowski i Mateusz Kowalewski. Rozmawiamy o tym, co się dzieje w portach i taka no, symboliczna, zawsze ciekawostkowa informacja. Rozpoczyna się sezon wycieczkowców na Pomorzu. Zarówno do Gdańska, jak i Gdyni co roku wpływa po kilkadziesiąt dużych jednostek turystycznych. One robią ogromne wrażenie. Dobrze to wygląda, porty na tym zarabiają. Natomiast pytanie trochę prowokacyjne. Czy my potrafimy dobrze zorganizować tą turystykę, która przychodzi do nas od strony morskiej? Czy są jeszcze, czy coś jest do poprawienia? I czy te wycieczkowce, czy ludzie z tych wycieczkowców uważają Trójmiasto za dobre miejsce do zwiedzania? Jak państwo myślicie?
Na pewno warto podkreślić, że mimo w tym roku rosnących zapowiedzi, zawinięć wycieczkowców, zarówno do Gdańska, jak i Gdyni, to dalecy jesteśmy od rekordowych portów na Bałtyku i trzeba zaznaczyć, że tylko co dziesiąty bałtycki taki turysta pływający wycieczkowcem zawija do trójmiejskich portów. Więc to naprawdę nie jest jakiś zadowalający wynik. Jesteśmy trochę poza tymi głównymi turystycznymi szlakami. Troszeczkę słabą stroną zarówno Gdańska, jak i Gdyni jest jakby dostępna infrastruktura. W Gdyni jest przyjazna z punktu widzenia nawigacyjnego, ale mniej przyjazna z punktu widzenia, że tak powiem, estetycznego i turystycznego, ponieważ mimo dużych działań podjętych na to, ażeby gdyńskie nabrzeże francuskie, jak gdyby tak przygotować pod odbiór tych turystów, jednak sąsiaduje one z terminalem masowym, jednak odbywają się tak naprawdę tuż za kilkadziesiąt metrów od tych wycieczkowców przeładunki, często węgla, więc no nie są to idealne, wymarzone widoki dla turysty wycieczkowca. W Gdańsku znowu gorsze mamy warunki nawigacyjne, i utrudniona jest możliwość, ograniczona możliwość wpływania największych wycieczkowców, takich powyżej 300 metrów, bo w Gdańsku wycieczkowcy cumują głównie przy terminalu Westerplatte.
Tak, tuż pod pomnikiem.
Tuż pod pomnikiem. I tam znowu te względy turystyczne, estetyczne są całkiem interesujące, ponieważ dostępność tego terminalu i tunel pod Martwą Wisłą faktycznie pozwolił na to, żeby w bardzo szybki, sprawny sposób przemieścić się na Starówkę. I jest ta komunikacja zdecydowanie lepsza niż dotychczas, ponieważ przed oddaniem tunelu przed Martwą Wisłą no, ci turyści musieli się przeprawiać przez Sucharskiego, jeszcze nie odremontowane, no wtedy to faktycznie dobrze nie wyglądało. Tak czy siak, z jednej strony mamy Gdynię, największy, można powiedzieć, port obsługujący wycieczkowce w Polsce z tymi problemami, o którymi wskazywałem. Z drugiej strony mamy Gdańsk, który ma pewne ograniczenia, jeśli chodzi o przyjmowanie największych wycieczkowców. Wiadomo, że najbardziej atrakcyjnymi dla wycieczkowców portami są takie, gdzie jednostka może zawinąć, można powiedzieć, w centrum miasta. No wyobraźmy sobie, gdyby te wycieczkowce na przykład zawijały obok Sea Towers w Gdyni, no to zupełnie byłby odbiór inny i zupełnie pewnie i mieszkańcy, i turyści zupełnie inaczej by to odbierali, a tak u nas jednak te porty są gdzieś na uboczu.
Każdy, kto się interesuje tematyką morską, często widzi takie zdjęcia wycieczkowców w centrum Wenecji. To zupełnie nieprawdopodobnie wygląda.
I tu na Bałtyku na przykład też chyba Riga ma podobne walory, więc te wycieczkowce tam zupełnie inaczej się komponują.
Panie prezesie, a to...
Podobnie jest na przykład w Dubrowniku w Chorwacji. Te wycieczkowce stoją tam, można obejrzeć je z murów miejskich. Ale ja chciałem zwrócić uwagę nie tylko na stronę techniczną i dostępność miast naszych dla wycieczkowców, dla turystów, ale chciałbym powiedzieć też o ofercie, którą miasta powinny przygotować dla nich, ponieważ moim zdaniem głównym bodźcem do tego, żeby wycieczkowce zawijały, będzie pełna oferta i miejsce, gdzie taki turysta może pójść, może dobrze zjeść, no nie patrząc już tu na walory pogodowe, których niestety my jako Polska nie możemy zapewnić, patrząc to...
Gwarancji nie damy na pogodę.
Gwarancji nie
tak?
damy.
To bałtyckie porty wszystkie bałtyckie mają porty, ten problem.
Tak, natomiast myślę, że ofertę powinniśmy rozszerzać. Tutaj dobrym przykładem może jest Pętla Żuławska, która chce udostępniać dla turystów swoje mariny, chce udostępniać rejsy wycieczkowe, chce udostępniać żaglówki, być może udostępni inne formy rozrywki, żeby cały dzień turysta mógł bardzo ciekawie spędzić czas, a wieczorem wrócić na pokład wycieczkowca. Ja myślę, że to jest coś takiego, co zachęci ich do przyjazdu do nas.
A panie prezesie, z punktu widzenia portów, no takich średniej wielkości, czy względnie dużych, jak Gdańsk i Gdynia, wycieczkowce to jest po prostu koloryt, czy to jest dobry biznes, czy to jest bardziej biznes dla miasta, żeby za każdym razem, no koło 1000 turystów, bo te statki, nawet te średnie, to jest koło 1000 turystów, a największe to jest znacznie więcej osób, żeby w tym mieście się znalazły.
Oczywiście, że porty zarabiają. Są opłaty za każdego pasażera, opłaty od wielkości statków. Pewną trudnością w jakimś czasie było na przykład odbieranie ścieków z takiego statku, bo proszę sobie wyobrazić, że trzeba opróżnić toaletę dla 3000 osób w ciągu postoju. Ale nad tym pracują też i wodociągi w Gdyni. Natomiast, no szczerze mówiąc, tak atrakcyjni jesteśmy, jak atrakcyjne są Gdańsk, Gdynia i zaplecze tutaj, bo to trzeba dać szansę ludziom. W ciągu jednego dnia rano wysiądą, muszą wrócić wieczorem, odwiedzić miejsce i dobrze wszyscy wiemy, że nawet jeżeli wycieczkowiec zajeżdża do Gdyni, to i tak wszyscy jadą do Gdańska i do Malborka, bo to są te atrakcje turystyczne. Jeżeli byłaby gwarancja pogody i można by skrócić, o czym panowie mówili, ten czas dostępu do centrum miasta Gdańska, byłoby fajniej, bo rzeczywiście to trzeba spędzić ileś, stracić godzin w ciągu dnia, żeby dojechać i wrócić. Więc atrakcyjność samych miast, samych ośrodków decyduje o atrakcyjności dla tak dużych kruzerów, jak właśnie te, o których panowie mówili.
Dokładnie tak to wygląda. Ja wielokrotnie byłem świadkiem zawinięcia wycieczkowców i w Gdyni, i w Gdańsku. Robiąc jakiś materiał, załóżmy, z zawinięcia o świcie wycieczkowca w Gdyni, chwilę, dwie godziny później można to prawie wszystkich tych pasażerów spotkać na Starówce w Gdańsku, więc te kierunki są stałe i myślę, że trzeba je rozmaicać, bo mamy taką stały scenariusz faktycznie. Pod wycieczkowiec podjeżdża kilkadziesiąt autobusów, połowa kieruje się do Gdańska, połowa kieruje się do Malborka, albo w szybkim tempie turyści zaliczają obie te atrakcje i na tym jakby ich udział w naszym tutaj rynku turystycznym się kończy.
Czyli nie tylko nasze położenie odnośnie tych głównych tras wycieczkowców, ale także ta oferta, która jest przygotowywana, wymaga, no nazwijmy to, pewnego liftingu, tak?
Zdecydowanie tak. Chociaż no, trzeba zauważyć, że no, trudno zarzucić regionowi tutaj Trójmiasta brak rozwoju, jeśli chodzi o ofertę turystyczną, bo naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o turystykę, no, te wzrosty są imponujące. Co roku do Trójmiasta przyjeżdża, przylatuje, przypływa więcej turystów. Bardzo dobre wyniki mają hotele. Mamy gigantyczne ilości nowo powstających apartamentów, tworzą się, można powiedzieć, nowe biznesy, ponieważ mieszkańcy Trójmiasta w tej chwili masowo wynajmują mieszkania w celach turystycznych i ta oferta Trójmiasta i patrząc na Sopot, i patrząc na Starówkę Gdańska, która w ostatnim czasie zmienia się i rozwija, i patrząc na Gdynię, no jest coraz atrakcyjniejsza.
Są też nowe inwestycje w portach. W Gdańsku właśnie zapowiedziano budowę nowego nabrzeża głębokowodnego w tej otwartej części portu. Jakie biznesy udałoby się panów zdaniem tam zlokalizować? Czy jakie są perspektywy dla takiego nabrzeża w tej części, która ma być kiedyś może tym centralnym portem, jak to niektórzy mówią, a niektórzy z takiego określenia żartują sobie?
Ja widzę, że nie ma tam konkretnych planów. Na razie jest jak gdyby inwestycja planowana. Podane są funkcje bardzo ogólnie, troszeczkę drobnicowe, troszeczkę takie multimodalne i tak naprawdę jakby funkcja portów bardzo się zmieniła. Jakby w przeszłości bardzo popularne były takie typowo terminale drobnicowe, ale mówimy o takiej drobnicy konwencjonalnej. W tej chwili taka drobnica w wydaniu dużych ilości w takim masowym nie funkcjonuje. Te terminale muszą być po prostu bardzo uniwersalne i często jest tak, że na przykład terminal, który kiedyś zajmował się głównie przeładunkami drobnicy, głównie w tej chwili zajmuje się zarówno przeładunkami masowymi, jak i przeładunkami ponadgabarytowymi, drobnicą tradycyjną. Nie odmówi też obsługi kontenerów w niektórych przypadkach, więc to są naprawdę takie multifunkcyjne, multimodalne terminale, które jeżeli złożymy tam zapytanie ofertowe, to tak naprawdę oni obsłużą prawie każdy ładunek.
A nie macie panowie takiej obawy, to co powiedział Mateusz Kowalewski przed chwilą, że tak naprawdę nie znamy jeszcze przeznaczenia. Nie macie panowie takiej obawy, że jeżeli nie wiadomo, co tam powstanie, to tak naprawdę może się okazać, że przez dłuższy czas to nabrzeże będzie w jakiś sposób niewykorzystywane? No, słyszymy o różnych pomysłach inwestycyjnych, na przykład ciągle powtarza się, że w Świnoujściu być może terminal kontenerowy miałby powstać. Nie bardzo wiadomo, kto by miał go zbudować, ale taka idea się pojawia. Ale czy to nie prowadzi do wniosku, że to są takie trochę zapowiedzi na wyrost?
Ja myślę, że przede wszystkim to świadczy dobrze o kondycji finansowej portu w Gdańsku, że podejmuje inwestycje rzędu 200 milionów złotych. To jest cenna rzecz, dobrze wróży. Po drugie, nabrzeże jeszcze samo w sobie nic nie stanowi, bo musi być odpowiednio wyposażone w urządzenia przeładunkowe i dopiero wtedy można zacząć mówić o jakimś profilu. Rzeczywiście najszybciej rozwija się rynek kontenerowy wszędzie i potrzebuje on dużych, głębokich nabrzeży, to o tym też wiemy. Więc to nabrzeże ma w sobie potencjał, ale należy również wskazać na przypadek w Gdyni, gdzie zarząd portu, to też państwo, tak jak zarząd portu w Gdańsku, wybudował nabrzeże bułgarskie, wydał dużo pieniędzy i ono stoi kolejny rok puste i nieużywane, dlatego że nie ma akurat w obecnej koniunkturze potrzeby na przeładunki na dodatkowym nabrzeżu.
Ale czy to oznacza, że to był błąd strategiczny w myśleniu, czy tak naprawdę dobrze, że to jest gotowe, dlatego że jak pojawi się inwestor, to tak naprawdę, no nie powiem, że z dnia na dzień, bo to tak się nie organizuje, ale w krótkim terminie można tam zorganizować te przeładunki?
Jest pewna trudność, mianowicie nabrzeże należy już zaprojektować pod konkretne urządzenia i to pewnie też tam, mam nadzieję, że tam ma miejsce. Natomiast ja powiem w ten sposób, to dobrze, że Port Gdański inwestuje w porcie zewnętrznym, dlatego że port wewnętrzny, w który zresztą też inwestuje, nie ma przyszłości takiej, powiedzmy, długoterminowej jako konkurencyjny i atrakcyjny port przeładunkowy. Więc jeżeli port w Gdańsku ma środki, to dobrze, że inwestuje w nabrzeże. Lepiej mieć nabrzeże, które można wynająć, niż mieć pieniądze na lokacie czy gdzieś jeszcze indziej.
A przypomnijmy co do tego, co powiedział prezes Szymborski, po prostu warunki nawigacyjne w porcie zewnętrznym w Gdańsku są znacznie lepsze niż w porcie wewnętrznym. To w ogóle są nieporównywalne parametry statków, które mogą przybić.
Wspomnieć też należy o takim najnowszym trendzie europejskim i światowym, który mówi o tym, że tylko i wyłącznie współpraca między miastem a portem, substancją portową, daje szansę, żeby ten port był naprawdę wykorzystany. Mówi się o takich strukturach Smart Port and City. I myślę, że to też jest realizowane przez władze, ponieważ została powołane grupy inteligentnych specjalizacji. Są takie cztery inteligentne specjalizacje, w których między innymi jedna dotyczy zagadnień portowych, ale również w tej specjalizacji jest mowa o rozwoju systemów zasilania nabrzeża, a ja tutaj wspomnę tylko, że również w tej specjalizacji jest mowa o elektromobilności. W związku z tym rozbudowa systemów zasilania na przykład do potencjalnych promów jednostek elektrycznych również ma sens, a to daje również pewne możliwości rozwojowe dla portów.
Czyli będziemy przyglądali się, co powstanie przy nabrzeżu w Gdańsku, które powstanie w porcie zewnętrznym. Potencjał, jak się wydaje, jest. A jeżeli rozmawiamy o tych specjalizacjach, mówiliśmy w przypadku portu w Gdyni, jednym z liderów czy kategorii towarowych, które najszybciej rosną, są przeładunki zbóż. W porcie w Gdańsku OT Logistic będzie inwestować także w terminal do przeładunku szeroko rozumianych towarów spożywczych. Czy obok kontenerów te terminale spożywcze mogą być takim typem działalności, które będą szczególnie ważne w polskich portach? Czy to jest taka chwilowa moda na inwestowanie akurat w tą branżę?
Przeładunki zbóż, pasz, nasion nie są chwilowe. Przypomnę, że elewatory gdańskie powstały w 20 latach poprzedniego wieku, dwa. Elewator w Gdyni zresztą największy wówczas. Powstał w latach 30 ubiegłego wieku i ten gdyński ciągle funkcjonuje, gdańskie również, ale w znacznie mniejszym zakresie. Po prostu zbożami, paszami się handluje, dlatego że na całym globie są cykle pogodowe i raz lepiej obrodzą zboża w Stanach, a raz w Rosji. I wówczas trzeba te zboża przeładowywać pomiędzy krajami, więc na tym zawsze będzie interes i w portach zawsze będzie to potrzebne. Duża baza z kolei składowa pomaga zdobywać duże kontrakty, przechowywać i zarabiać jeszcze na składowaniu i później dystrybucji zbóż. To jest dobry biznes, należy w to inwestować, nie mam wątpliwości.
A jeżeli mówimy już o dobrym biznesie, no przez wieki towary spożywcze Wisłą spływały do Gdańska. Teraz jest taki eksperyment, płynie barka w stronę Warszawy, z Wisłą załadowana kontenerami, ale płynie bardzo powoli. Przez 3 dni dopłynęła do Torunia. Czy to tak naprawdę nie pokazuje, że ten transport rzeczny będzie mało konkurencyjny w stosunku jednak do drogowego, jeżeli w obecnym układzie można spokojnie w 6 godzin ciężarówką, ja nie mówię o szybkim samochodzie osobowym, ale ciężarówką dojechać ze stolicy do Trójmiasta?
Proszę Państwa, szybkość transportu jest ważna, a nawet powiem, że kluczowa. Natomiast na pewno są ładunki, które mogą podróżować barkami i wtedy ta szybkość nie jest tak istotna. Natomiast najważniejsze są koszty. Więc jeżeli udałoby się obniżyć koszty przewozu takich materiałów, na przykład kruszywa, piasku czy innych...
Ewentualnie konstrukcji surowców, wielkogabarytowych. Tak?
Oczywiście, które już w tej chwili są realizowane drogą rzeczną, to myślę, że byliby na to chętni. Na pewno jest wiele firm, które znajdują się na trasie rzeki Wisły, nie mówiąc oczywiście o Warszawie, ale mówimy też o miastach bliżej położonych. Mówimy o Odczewie, do których jest tam strefa ekonomiczna, są duże zakłady, między innymi Flextronics, są kilka innych zakładów i tam na pewno oni odczuwają taką potrzebę dostaw. Na pewno gdyby umożliwić im to, by realizowali metodami barkowymi, korzystając z rzeki. Natomiast my, tak jak Państwo mieli okazję posłuchać w poprzednich audycjach, chcielibyśmy, żeby to były dostawy ekonomiczne i postulujemy, żeby wprowadzać napęd elektryczny. Ja myślę, że to byłoby i ekologiczne, i bardzo opłacalne dla przewoźników i dla klientów.
A panów nie zraża to ta niska prędkość tej barki?
No trzeba brać pod uwagę, że to jest projekt marketingowy typowo. Nie śpieszy im się też jakoś strasznie. Rozłożony jest w czasie też ze względów promocyjnych. W różnych przystaniach organizowane są spotkania, jakieś marketingowe eventy.
Czyli nikomu nie zależy, żeby było szybko, tak?
Ale z drugiej strony no, pokazuje jakby potencjał tych rzek. No, wiele zabiegów musiało zostać wdrożonych, ażeby ta barka z pustymi kontenerami do Warszawy dotarła. No, zobaczymy, czy dotrze. Liczę, że tak. Jednocześnie no, trzeba wziąć pod uwagę, że gdyby to były pełne kontenery, gdyby ich nie była też tak mała ilość, bo tam bodajże ich jest 9 czy tam kilkanaście, w tej chwili już nie pamiętam, a na takiej barce tych kontenerów no, powinno być pewnie dla jakiegoś pozytywnego rachunku
kilkadziesiąt.
Kilkadziesiąt. Więc zanurzenie takiej barki byłoby o wiele większe. No i w takiej sytuacji dzisiejszy rejs byłby niemożliwy. No dlatego przed nami perspektywa tych olbrzymich inwestycji. A te inwestycje niestety no mają bardzo duże grono zwolenników i bardzo duże grono przeciwników. I to często są przeciwnicy, którzy nie mówią nie, bo nie, tylko opierają się o jakiś bilans zysków i strat i zwrotu z tej inwestycji, który no, w przypadku takiej infrastruktury jest na pewno bardzo długi. Pytanie, czy ten zwrot zmieści się. W tej chwili Unia Europejska wprowadziła takie zasady, że zwrot inwestycji musi pojawić się w przeciągu 35 lat od jej rozpoczęcia. No i pytanie, czy my tutaj, biorąc pod uwagę tą olbrzymią infrastrukturę do zrobienia, jesteśmy w stanie taki zwrot tej inwestycji osiągnąć, żeby w ogóle zgodnie z tymi dyrektywami wywiązać się jak gdyby z tych
uwarunkowań. Pan prezes Szymborski uśmiecha się, jak słyszy o 9 czy kilkudziesięciu kontenerach płynących Wisłą. Czy tak naprawdę to dobry projekt marketingowy?
Znaczy, że to jest marketingowy taki i on nie świadczy o zdolnościach tych przyszłych transportowych Wisły zupełnie. Ma inny cel, ma cel marketingowy, więc ani prędkość, ani ilość kontenerów dzisiaj w tej podróży nie należy na tej podstawie wnioskować o tym, jak ten szlak będzie pracował w przyszłości za lat powiedzmy 15 czy 20. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie od tego zwrotu na inwestycji 35-letniego, my mamy inny problem w tej chwili. Po prostu musimy rozsądnie i racjonalnie pomierzyć siły na zamiary i zobaczyć, na co nas stać. Bo dzisiaj projekty inwestycyjne w branży morskiej, począwszy od Odry, rozwój portu w Szczecinie, pogłębienie Szczecina, Wisła, Bydgoszcz, sięga już 100 miliardów polskich złotych. Na co nas będzie stać, to jest pytanie i powinniśmy niejako wyznaczyć strategię i hierarchię tych projektów, bo z jednej strony mamy projekty, które mają szansę naprawdę zwrócić się krócej niż w ciągu 35 lat, mimo że są infrastrukturalne. Niektóre stawiam duży znak zapytania, czy port na plaży w Świnoujściu zwróci się, czy też Ostrów Grabowski w porcie w Szczecinie zwróci się w ciągu bodajże 50 chociaż lat. Więc to trzeba przeanalizować i innymi słowy mówiąc, my na to mówimy, gdzie jest biznesplan na te przedsięwzięcia.
No i będziemy się temu przyglądali. W każdym razie barka w kierunku Warszawy płynie powoli, mija Toruń, a kiedy dopłynie, to poinformujemy oczywiście na antenie Radia Gdańsk. Dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w studio Radia Gdańsk gościli Krzysztof Szymborski, Marek Świeczkowski i Mateusz Kowalewski. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.